Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
A w kolejnym odcinku cyklu opowiadającego o żołnierzach polskich na różnych frontach II wojny światowej i związkach tychże żołnierzy z Podkarpaciem kłaniają się Państwu
Jerzy Pasierb,
profesor nadzwyczajny Andrzej Olejko, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu, a także nasz gość
Wojciech Tułaza, pracownik działu wojskowości w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
W Kołobrzegu jesteśmy, o Kołobrzegu, a konkretnie rzecz ujmując o bitwie o Kołobrzeg w roku 1945 będziemy dziś Państwu opowiadać. Za chwilę zaczniemy od ogólnej sytuacji, która doprowadziła do walk o Kołobrzeg i udziału w nich polskich jednostek. Jesteśmy w Kołobrzegu. Przypomnijmy, dzisiaj opowiadać będziemy Państwu o bitwie o Kołobrzeg w roku 1945. To rozpocznijmy od podstawowego faktu, jak to się stało, że do walk o Kołobrzeg doszło. Jaki był ten pierwotny zamiar taktyczny, jeżeli chodzi o bitwę o Kołobrzeg?
Nerwowy jesteś, Kotarski. Nerwowy! To tak pytanie za pytanie. A z jakiego dzieła filmowego pochodzi ten cytat?
Jarzębina Czerwona.
Jesteśmy w Kołobrzegu, na terenie osiedla o nazwie Jarzębina Czerwona, a dzieło filmowe Ewy i Czesława Petelskich, wyjątkowe w historii biało-czarnego polskiego wojennego kina. Drodzy Państwo, bez Jarzębiny Czerwonej nie można wyobraźnią pracować w chwili, kiedy się jedzie do Kołobrzegu, a kiedy się jest już w Kołobrzegu, przed oczami obrazy z Jarzębiny Czerwonej stają w sposób naturalny. Marzec 1945 roku. Pierwsza Armia Wojska Polskiego siłami 5 dywizji piechoty, pułku czołgów ciężkich, 4. Brygady Kawalerii oraz kilku jednostek specjalistycznych, jeżeli idzie o artylerię i saperów, przemieszcza się z rejonu Wału Pomorskiego po zaciekłych walkach w kierunku wybrzeża Morza Bałtyckiego. Grupa operacyjna Weissel, czyli z niemiecka Grupa Operacyjna Wisła, to główne siły niemieckie na tym odcinku frontu na obszarze Pomorza Zachodniego. Nie ma już 10. Niemieckiego Korpusu SS, który został doszczętnie rozbity, ale żeby opanować cały teren, należy dojść do Kołobrzegu i przeciąć najważniejszą arterię, czyli drogę, która prowadzi jako jedyna lądowa droga ucieczki jednostek wojskowych, jak i mas cywilów wycofujących się z rejonu Zatoki Gdańskiej w głąb niemieckiej III Rzeszy.
Co zastanawiające, wcale nie było tak, że Kołobrzeg był zdobywany tylko od zachodu, ale był też kontekst południowy i kontekst wschodni, jeżeli chodzi o wojska polskie, które do tego ataku przystępowały.
No, musimy pamiętać o całej operacji pomorskiej. Przełamanie Wału Pomorskiego rozpoczyna potężną operację przełamania tak naprawdę wojsk niemieckich na dwie części. Jedna schowała się, wycofała do Trójmiasta, które, jak doskonale znamy z historii, zostało zniszczone niemal całkowicie. Druga część natomiast musiała pilnować portów na zachodnim Pomorzu, niezwykle istotnych, strategicznych dla niemieckiej marynarki, do ewakuacji cywilów, ale głównie oczywiście chodziło o transport wojska, transport amunicji, mówimy tutaj oczywiście o Kołobrzegu i o Świnoujściu. Dlatego też decyzją Adolfa Hitlera Kołobrzeg stał się twierdzą niezwykle silnie bronioną. Polskie jednostki już po zniszczeniu, po okrążeniu tak naprawdę jednostek SS pod Świdwinem, na tak zwanym Kotle Świdwińskim, już maszerowały po obu stronach rzeki Parsenty, która rozcina nasze miasto na dwie części. I tak pierwotnie 6. oraz 3. dywizja, 6. od zachodu, 3. od wschodu, zgodnie z biegiem rzeki zaczynają po wyjściu, po wycofaniu się Sowietów z Kołobrzegu, którym nie udało się ze szturmu zdobyć naszego miasta, wysyłają jednostki, dywizje polskie. Pierwotnie 2, następnie dołącza jeszcze 4. dywizja. No i zaczynają potworną, krwawą walkę o Kołobrzeg. W ciągu 10 dni walk polsko-niemieckich, no bo sowieckie jednostki były wcześniej oczywiście, dochodzi do zniszczenia tak naprawdę 85, nawet do 90% tkanki miejskiej naszego miasta.
Jaki był ten pierwotny zamiar? Gdzie padły pierwsze strzały, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć? No bo oczywiście wcześniej, jak pan wspomniał, wojska sowieckie próbowały zdobyć Kołobrzeg. Jeżeli chodzi o polskie oddziały, oddziały. Gdzie to wszystko się zaczęło? Jaki był ten zamiar taktyczny, jeżeli chodzi o polski plan zdobycia Kołobrzegu?
No, rozkaz padł prosty. W 1-2 dni zdobyć port kołobrzeski.
Niekoniecznie określono jakimi metodami, prawda?
Tak, no nie oszukujmy się, zawsze to jest, jak to w armii na wschodzie, rozpoznanie bojem najczęściej. Od południa weszły obie dywizje.
Ranek 8 marca 1945 roku. Jako pierwsze pod Kołobrzeg podchodzą trzy pułki piechoty 6 Dywizji Piechoty. Nazywana w żargonie żołnierskim jako najbiedniejsza. Formowana gdzie? Na pograniczu Roztocza oraz Podkarpacia. Miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, onegdaj to były przedpola przed białymi i czerwonymi koszarami. Nazewnictwo wzięło się od specyficznego koloru materiału budowlanego, od białej i czerwonej cegły. Aczkolwiek dziś to wszystko tak niebywale zmienione.
Szósta dywizja starła się z wojskami niemieckimi, z SS Charlemagne, z francuskimi SS-manami na ulicy dzisiejszej Trzebiatowskiej. Maszerowała prostą drogą, żeby przełamać mosty na Parsencie. Najpierw na Kanale Drzewnym, później na Parsencie. Została wyparta przez bardzo silnie uzbrojoną po zęby grupę Hempla. No i niestety musiała spocząć między koszarami. Między koszarami białymi, czerwonymi i potężnymi barykadami na ulicy Trzebiatowskiej, które chroniły wejścia do miasta. Natomiast od strony wschodniej jednostki polskie utknęły tak naprawdę w bagnie. W błocie zalanym przez Niemców specjalnie 2 stopnie Celsjusza w tamtym czasie i tak zwana szosa śmierci, czyli dzisiejsza droga na Białogard. Definitywnie głównym miejscem oporu Niemców po tamtej stronie wschodniej od rzeki Parsenty był kościół świętego Jerzego, zwany przez polskich żołnierzy przyczółkiem, gdyż stamtąd dopiero rozpoczynała się krwawa batalia tych młodych chłopców.
W terenie, przez który 6 Dywizja Piechoty od południa, południowego zachodu i z zachodu rozpoczynała swoje uderzenia w stronę Kołobrzegu, z tamtego terenu dziś w zasadzie nie ma nic. Został kawałek ceglanego muru z tablicą poświęconą upamiętnieniu żołnierzy 14 Pułku Piechoty, tego, który po zakończeniu działań wojennych garnizonem jako kołobrzeski stanął w Tarnowie. Jesteśmy w miejscu, gdzie oddział plutonowego Pietruszki dokonywał wyłomu. Jesteśmy tuż obok miejsca, gdzie zamordowany został polski Żyd z Tarnobrzega wraz z grupą jego żołnierzy, mając na myśli Chorążego Kahane. Jesteśmy w miejscu, gdzie tylko wiatr chyba się nie zmienił, bo wszystko pozostałe jest kompletnie inne.
Posłuchajmy zatem przez moment tego wiatru, za chwilę wrócimy do naszej opowieści. Opowieści, która dotykać będzie przede wszystkim za moment białych i czerwonych koszar. Wracamy do naszej opowieści o wojennych dziejach Kołobrzegu w roku 1945 i bitwy o Kołobrzeg, w której uczestniczyli polscy żołnierze. Takie obiekty jak Kościół Świętego Jerzego, białe i czerwone koszary zapisały się w historiografii, jeżeli chodzi o walki o Kołobrzeg. Dlaczego one były tak istotne dla strony niemieckiej i dlaczego również, jeżeli chodzi o naszych żołnierzy, krwawo zapisały się właśnie w dziejach tych polskich oddziałów, które szturmowały Kołobrzeg?
Zacznijmy od Kościoła Świętego Jerzego. Nieszczęśliwie już nieistniejący kościół zburzony przez komunistów w latach 50. stanowił tak naprawdę bramę dla polskich jednostek, żeby wkroczyć w głąb kołobrzeskiego miasta, twierdzy Kołobrzeg. Kościół na tyle wysoki, że w jej wieży neogotyckiej postawiono oczywiście karabiny maszynowe, MGT-y, które pruły do pustej przestrzeni. Proszę pamiętać, że droga, która prowadziła z Białogardu do Kołobrzegu, jest to droga prosta, już z Moreny chodząca na niziny tutaj zachodniopomorskie. No i nie było tam żadnych zabudowań. Bagna, rowy, zalane to wszystko było mroźną wodą, tak więc wyobraźmy sobie 18-letnich, 20-letnich żołnierzy polskich, którzy z pepeszami brodzą po pas w wodzie zimnej, no i nie mają dokąd uciec tak naprawdę, kiedy prują w nich Niemcy świetnie zorganizowani tutaj w Kołobrzegu do defensywy, nie chcący się poddać, ani razu nie uznali ultimatum. Tamto miejsce jest zbroczone niezwykle wielką ilością krwi polskiego żołnierza. No i pamiętajmy, że dla Niemców to był niezwykle ważny strategicznie kościół, dlatego że zdobycie tego kościoła przez wojska polskie pozwoliły nam na kolejne intensywne przeprowadzanie ofensyw na cmentarz koło kościoła świętego Jerzego, na gazownię, parowozownię, tak więc odcięcie całej machiny wojennej niemieckiej i wschodniej części Pomorza Zachodniego od obleganego Kołobrzegu. Z drugiej strony zaś mamy Koszary.
Jesteśmy w tej chwili przed tablicą. Tablica umieszczona na murze w okolicach Czerwonych Koszar.
Żołnierzom 14. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego, którzy w marcu 1945 roku polegli w tym miejscu w walce o wyzwolenie Kołobrzegu. W 15-lecie Wojska Polskiego, mieszkańcy Kołobrzegu. Jeżeli dopasujemy treść tablicy do wspomnianej daty, jest ona z roku 1958. Orzeł piastowski bez korony, dwa grunwaldzkie miecze i tylko ten mur obok białych i czerwonych koszar, taki jak wtedy. Całe szczęście, że zostawiono ten kawałek przeszłości w ten sposób, żeby można było tutaj właśnie podejść, a następnie przeżyć pewnego rodzaju stan zadumy. Koszary, otwarty teren, 6. dywizja, szturm. Żeby dostać się do wnętrza miasta, trzeba było pokonać obszar, który do dnia dzisiejszego rozpala wyobraźnię. Duży, rozległy, płaski teren. W tym czasie wilgotny, w tym czasie pod ogniem moździerzowym, a przede wszystkim pod strasznym ogniem broni maszynowej. Skąd? Z dwóch kompleksów koszarowych. Białych i czerwonych koszar. Koszary zamienione na fortece. To tłumaczy, dlaczego wywalczanie przewagi trwało dni, a nie godziny. Bitwa o Kołobrzeg. Największa miejska bitwa Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Mając na myśli Wojsko Polskie zarówno ze wschodu, zachodu, jak i to z roku 1939 broniące Rzeczpospolitej. 10 dni zaangażowane niebywałe siły. Z 5 dywizji piechoty 3, 6, 3 i 4 biły się o Kołobrzeg. Wsparcie bezpośrednie w walkach o miasto, artyleria oraz czołgi ciężkie IS-2 IV Pułku Czołgów Ciężkich. Osłona z powietrza wtedy, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwalały, 4. Mieszana Dywizja Lotnicza. 10 dni nie w przenośni, ale dosłownie 10 dni kołobrzeskiego piekła.
Jeżeli mówimy o budynkach koszarowych, czerwonych i białych koszar, to mówimy o tym, że trzeba było te budynki zdobyć, opanować, w jakiś sposób zneutralizować. I to były walki typowo miejskie w pewnym momencie również. Te oddziały czasem biły się w zawiłościach topografii miejskiej, ale były też walki niezwykle okrutne. Wiąże się z tym choćby opowieść o jednym z żołnierzy i jego towarzyszach, którzy mieli według niektórych przekazów zostać spalonymi żywcem przez Niemców w jednym z koszarowych budynków właśnie.
Należało najpierw przełamać się przez pas wspomnianych koszar. Następnie wejść do miasta i bić się nie w przenośni, ale o każdą klatkę schodową, o każdy budynek, o drugą stronę ulicy, o każde piętro. Jeżeli tak spojrzymy na walki o Kołobrzeg, wtedy dopiero zrozumiemy sens rzeczonych 10 dni. Odsiecz dla Kołobrzegu nie nadeszła, choć drogą morską dostarczane były posiłki, a broniące Kołobrzegu jednostki to nie tylko jednostki Wehrmachtu i Volkssturmu. Dywizje SS Lettland i Charlemagne, te, które miały tą najgorszą bojową sławę, szczególnie łotewska dywizja SS Lettland. Chorąży Marek Kahane wraz z niewielką grupą dowodzonych przez niego żołnierzy, wdarłszy się do budynku koszar, w chwili, kiedy skończyła się im amunicja, dostał się do niewoli. Są na to źródła. Grupę polskich żołnierzy, którym ręce skrępowano drutem, oblano benzyną i spalono żywcem w piwnicach koszar. To, co potem zobaczył żołnierz żywy, który wszedł do rzeczonych koszar, spowodowało, iż jeńców brać nie będziemy. I trudno się dziwić, że taki przekaz poszedł liniowo po plutonach, kompaniach, batalionach. Zarówno 3. Dywizji Piechoty, która zdobyła Kościół Świętego Jerzego, i 6. Dywizji Piechoty, która idąc klamrą od zachodu i południowego zachodu szła w stronę tych dodatkowych przeszkód. Cóż to były za przeszkody? Kanał Drzewny i Parsenta. Dwie wodne przeszkody w centrum miasta.
W naszej pamięci najbardziej zachowały się koszary białe, gdyż tam walki były najcięższe. Wyłom zrobił plutonowy Pietruszka i grupa Kahanego weszła do do białych koszar, oczywiście z misją rozpoznania. Walki niezwykle trudne. Podporucznik Łopuski wymyślił plan, no jak każdy sprytny plan oczywiście, ataku w nocy. Był to 13 dzień marca, tak więc trzeci, dochodzący już do czwartego dnia walki polskiego żołnierza w Kołobrzegu. Koszary po okropnych stratach ogromnych, bo tam też karabinów maszynowych ogrom, dwumetrowe mury ochraniające to wszystko. Koszary strzegły oczywiście wejścia do naszego miasta od zachodu, ale w końcu szczęśliwie udaje się zdobyć białe koszary. Walki o czerwone koszary i białe są na tyle znamienne, że ja dziś mieszkając w czerwonych koszarach, między oknami mam do dzisiaj ślady pocisków, tak więc to jest ciągle żywe. Nie ma zaznaczeń jak w Warszawie, że tutaj polski żołnierz oddawał swoją krew, że miejsce oznaczone krwią, ale do dzisiaj widać skutki tego zniszczenia, defensywy potwornej, no i niezwykle sprytnej ofensywy polskich jednostek, które potrafiły zajść przeciwnika, zaskoczyć w wielu momentach, no i szczęśliwie przedarły się przez ten mroźny, mokry ówcześnie Kolberg.
Czerwone i białe koszary to tylko jeden z fragmentów niemieckiej linii obrony, o której to Państwu opowiadaliśmy. Opowiadaliśmy też o tym, jak wiele wysiłku i ofiar kosztowało zdobycie przez polskich żołnierzy tychże obiektów koszarowych. No ale co było potem? Bo potem trzeba było iść dalej.
Żeby dojść w rejon portu, do tej najważniejszej części Kołobrzegu, do tego głównego punktu odbioru nadpływającej pomocy oraz odpływających stądżeż jednostek ewakuujących zarówno cywilów, jak i rannych, trzeba przejść przez samo centrum miasta. Parowozownia, raz. Jeden z kompleksów fabrycznych, dwa. Dodając do tego rejon kościoła świętego Jerzego i sam kościół świętego Jerzego, trzy. W marcowe dni 1945 roku zapora dodatkowa prowadząca w stronę portu tkwiła w sforsowaniu Parsenty oraz kanału Drzewnego. To potem śpiewano płynie przez Kołobrzeg Parsenta, Parsenta.
My dzisiaj, patrząc na Kołobrzeg dzisiejszy, moglibyśmy wyjść tutaj kilkanaście metrów dalej na Kołobrzeską ulicę. Ona jest pełna ruchu z tego współczesnego punktu widzenia. Miasto oczywiście zniszczone w 80% ponad, więc tej nowej zabudowy jest sporo. Są miejsca, gdzie są ślady po kulach, ale jak to wyglądało w czasie II wojny światowej? Czy to było rzeczywiście trochę przypominające może obrazki z Powstania Warszawskiego, tylko w drugą stronę, to znaczy barykady, umocnione punkty oporu i tak dalej, i tak dalej. No i nie zapominajmy, był też port i były też okręty w porcie, które w ramach swoich możliwości mogły wspierać obronę z morza ogniem artyleryjskim.
Kołobrzeg można było w przenośni brać od południa, wschodu i zachodu, ale Kołobrzeg jako twierdzę, miasto, które posiada wyjątkowo mocno rozbudowaną potrójną linię obrony. Pułkownik Fulride, dowodzący obroną Kołobrzegu, miał również dodatkowego sojusznika. Za plecami był port, cały czas działający. Nocą z Kołobrzegu w ramach szeroko pojętego wsparcia dostarczano zaopatrzenie, dostarczano jednostki rezerwowe, ewakuowano zawsze rannych oraz cywilów. Kriegsmarine, jako dysponująca jeszcze ciężkimi okrętami w rejonie Bałtyku, kilka z nich miała jako stojące na kotwicach na redzie kołobrzeskiej, a ostrzał, to tak jak cytat z Jarzębiny Czerwonej, był okrutny. Ludzie kochani, gdzie się pchacie? Jakiś czas temu szli z trzeciej dywizji. Nakryli ich z dział okrętowych. Strach było patrzeć. Tak, bo to artyleria kalibru powyżej 150, powyżej 200 mm. I takie kufry, używając przenośni armijnej, wystrzeliwane były na przedpole.
Co do okrętów, od razu powiem, dwa okręty ostrzeliwały pozycje polskie. Nawet u nas w muzeum serdecznie zapraszamy. Mamy oryginalną amunicję, 28 cm kaliber, potworna. Amunicja, która strzelała nie tyleż w budynki, co w piechotę polską. Tych piechocińców naszych nazywano zającami, dlatego że musieli uciekać z budynku do budynku, skakać z jednego na drugie miejsce, żeby nie zostać zabitym przez tak potężne uderzenie. Natomiast tak, barykady w Kołobrzegu jak najbardziej. Mamy wiele poświadczeń fotograficznych na to, że te barykady były czynione przez cywilów, także przez wojskowych. Przy ulicy dzisiejszej, ulicy Wareńskiego, był posadowiony Panzerkampfwagen, niemiecki czołg, oczywiście jako żywa barykada z możliwością ostrzału przeciwnika. Miasto ucierpiało ogromnie w samej bitwie. bitwie, miotacze ognia, katiusze, wszystko to działało, żeby przeganiać niemieckiego żołnierza, żeby ten Kołobrzeg w końcu został zdobyty. No i żeby odciąć port kołobrzeski oczywiście od reszty Rzeszy, która dalej wojowała. Natomiast wielokrotnie słyszałem od pionierów naszych kołobrzeskich, że wojna zrobiła swoje, jasne. Przedzieranie się przez niektóre punkty oporu było potworne, ale miasto tak naprawdę zniszczało, zostało zniszczone, wypalone dopiero przez Sowietów. Tak? Okupacja sowiecka początkowa tutaj, kiedy jeszcze nie wiadomo było, gdzie będą granice powojennych państw, tak więc wszystkiego palenie, gwałty, rabunki, niestety to wszystko wyglądało tak, jak i wygląda dzisiaj na wschodzie. Ja mam dopiero 32 lata i pamiętam doskonale, jak budynki wokół nas, jak tu siedzimy, były odbudowywane, bo Kołobrzeg był bardzo długo ruiną, nasze cegły poszły oczywiście na odbudowę stolicy, a nasz Kołobrzeg to tak naprawdę druga połowa lat 80. i pierwsza połowa lat 90. to jest odbudowa naszego miasta. Tak więc stare miasto, które mamy, jest to przysłowiowe nowe stare miasto.
Wspomnieliśmy o walkach o Kołobrzeg toczonych na najbliższą odległość i o budynki oddalone o siebie nie o kilkaset, ale o kilkanaście bądź kilkadziesiąt metrów. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma starego Kołobrzegu. Kiedy kilkadziesiąt lat wstecz organizowano wielką rekonstrukcję walk o Kołobrzeg z roku 1945, szukano kawałka terenu, który nawiązywałby do starego Kołobrzegu. Miasto to stare, pruskie, pamiętające czasy Niemiec kajzerowskich i Niemiec Bismarcka, formalnie dziś nie istnieje. Mówimy o nowoczesnym Kołobrzegu, o kurorcie nadmorskim, a co za tym idzie, miasto dopasowało się do potrzeb czasu. Kołobrzeg w takim razie ma wiele wymiarów, również ten kobiecy.
A o nim już za chwilę Państwu opowiemy. Obiecaliśmy Państwu w tej naszej wędrówce śladami historii opowieść o kobiecym wymiarze walk o Kołobrzeg. Wszystkie filmy wojenne, albo właściwie ich większość, tudzież wojenna literatura i wspomnieniowa i tak dalej, pokazują trochę II wojnę światową z tego męskiego punktu widzenia. Ale musimy pamiętać, że II wojna światowa to były również kobiety. I to nie tylko te w cywilu, ale również w mundurach. W szczególnym miejscu jesteśmy. Kołobrzegu znajduje się bowiem chyba jedyny w Polsce, albo przynajmniej jeden z niewielu i chyba jedyny na świecie, albo jeden z niewielu na świecie pomnik kobiety żołnierza, pomnik sanitariuszki.
Przywołajmy zatem cytat filmowy z dzieła filmowego Ewy i Czesława Petelskich pod tytułem Jarzębina Czerwona. Jerzy, jakie padły słowa skierowane w stronę sanitariuszki, która udzielała pomocy niemieckiemu rannemu oficerowi?
Gdzie się pchasz, gówniaro?
I kto by pomyślał, że te słowa niby ze świata dziesiątej muzy, ale jednak gdzie diabeł nie może, w roku 1945 w Wojsku Polskim, na zachodzie, na wschodzie, w Armii Krajowej, mając na myśli oddziały polskiego podziemia, wszędzie znajdowały się niewiasty. To nie jest tak, że mundur jest tą strefą sukienną, zarezerwowaną tylko i wyłącznie dla mężczyzny. Aniela Krzywoń, Bitwa pod Lenino, sanitariuszka, 12-13 października 1943 roku, symbol śmierci żołnierskiej na polu walki. Emilia Gierczak, porucznik 10 Pułku Piechoty, ta, która zginęła podczas walk o Kołobrzeg w czasie ulicznych starć.
Ten pomnik sanitariuszki i ta, która stała się jego pierwowzorem, to jest również niezwykle ważna osoba w tej opowieści o wojennych dziejach bitwy o Kołobrzeg.
Oczywiście. W Kołobrzegu stoi jedyny w Europie pomnik sanitariuszki. Niestety, mówię niestety z pełną świadomością tego słowa, gdyż były to dziewczyny, które przelewały łzy, pot, krew i oddawały swoje własne życie często w setkach, tylko po to, żeby ocalić swoich własnych kolegów, swoich własnych braci wojennych. Poświęcały się niezwykle, a mówimy oczywiście o naszym pomniku. Nasz pomnik powstał w roku 1980. Serdecznie wszystkich do niego zapraszam. Stworzony został przez Adolfa Cogla z taką misją, ażeby przypominać o ich wielkim wkładzie w zwycięstwo II wojny światowej, a także żeby pokazać dramatyzm ich sytuacji, bo pomnik stworzono tak, ażeby światło słoneczne nigdy nie dotykało twarzy naszej sanitariuszki. Osobą, która inspirowała do tego była Ewelina Nowak, 20-letnia dziewczyna, która ratując swojego kolegę na dzisiejszym rogu ulic Trzebiatowskiej i Artyleryjskiej, właśnie przy zdobywaniu białych koszar, została została niezgodnie z prawem międzynarodowym, podkreślmy to, zabita przez niemieckiego snajpera. Niemiecki snajper nie pozwolił aż do godzin późnej nocy zebrać ciała Eweliny, żeby pochować ją w sposób chrześcijański. No, ale nie oszukujmy się, na wojnach prawa to jest sprawa poboczna. Wielkie bohaterki w Kołobrzegu walczyły, nie tylko w Kołobrzegu. Pamiętajmy, że Polki walczyły na wielu różnych frontach, ale to nie tylko Ewelina Nowak. To także między innymi Emilia Gierczak, 20-letnia dziewczyna, która oddała swoje życie za mężczyzn, którzy z początku śmiali się z dowództwa kobiety, a koniec końców szli za nią prosto w ogień.
Sanitariuszka. A skoro mowa o tym, że jedna z najsłynniejszych piosenek Powstania Warszawskiego to piosenka Sanitariuszka Małgorzatka. A czy wiecie państwo, że autorka jej słów wywodziła się rodem z Gorlic? Piękny obraz. Pomnik sanitariuszki, Kołobrzeg, 2025 rok, a na dłoni sanitariuszki jakżeż charakterystyczna biało-czerwona opaska z harcerską lilijką.
To jeszcze dopowiedzmy na koniec postument, na nim sylwetka kobiety w mundurze, która przyklęknęła na jedno kolano, na drugim podtrzymuje głowę żołnierza, który raniony w bitwie i trzyma go również za drugą rękę. Tak wygląda ten pomnik. Musimy państwu powiedzieć, 30 minut, nawet godzina, to jest za mało, żeby opowiedzieć państwu wszystkim, co tyczy Kołobrzegu i II wojny światowej, a raczej roku 1945. Zatem w syntetycznym skrócie, przemieszczając się myślą o kilku upamiętnieniach, które zobaczyć trzeba. Pierwsze, na cmentarzu wojennym w tym właśnie mieście.
Kołobrzeski cmentarz, pomnik upamiętniający żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Osobna tablica poświęcona tym z 9 Pułku Piechoty, którzy oddali swoje młode życie za to miasto, które w tym czasie nosiło nazwę Kolberg. Cmentarz Kołobrzeski, tu leży ponad 2 bataliony żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Tych, którzy zginęli w ciągu 10 dni zaciętych, to jest mało powiedziane, zażartych walk o Kołobrzeg. Ale nie jest to jedyne upamiętnienie, jeśli idzie o ślady kołobrzeskie roku 1945.
O tym następnym za chwilę państwu opowiemy, przenosząc się tam w sposób tak szybki, jak tylko radio może zapewnić, a wracając jeszcze na moment do cmentarza kołobrzeskiego, symbolika 2 grunwaldzkich mieczy, która przewija się, jeżeli chodzi o ziemię zachodnie i nekropolię, znalazła również tutaj swoje miejsce.
Jeżeli myślicie państwo, że w czasie takich peregrynacji historycznych jeden radiowiec, jeden historyk, słowem tworzący zespół, przemieszczają się w rejonie Kołobrzegu, posiadając pełną wiedzę? No nie, tak nie jest. Podpułkownik w stanie spoczynku świętej pamięci Stanisław Lech, 23. Pułk Artylerii Lekkiej, 6. Pomorska Dywizja Piechoty I Armii Wojska Polskiego. Na nagrobku znajduje się napis. Spoczywaj w pokoju. Sarny, Sumy, Przemyśl, Warszawa, Kołobrzeg. Pochowany w Busku Zdroju. Data urodzenia 7 października 1926. I cóż w ramach puenty należałoby dodać? To cóż, krajana znaleźliśmy.
Pamiętajmy, że 30-latkowie w tamtych dywizjach mieli już pseudonim dziadek. To były naprawdę młode armie, chłopcy, którzy często kłamali o swoim wieku w wojen komisariatach, żeby po prostu uciec z łagrów ze Syberii. I jedyną drogą do wolności była droga przez front. Mamy u nas w Kołobrzegu piękną ulicę imienia podporucznika Edmunda Opuskiego, człowieka, który był w Armii Krajowej, był harcerzem, pochodził z Tarnopolszczyzny. Młody żołnierz, który sam mówił, gdzie jest ta polska armia, gdzie jest ta polska armia, a nie ta sowiecka breja, a koniec końców umarł tutaj za polskość Kołobrzegu.
I zapewne jest takich wielu, a ujawnianie ich losów to również domena dziennikarzy i historyków, którzy szukają śladów tych, którzy z kraju nad Sanem dotarli między innymi do Kołobrzegu. Druga szczególna tablica nagrobna, tym razem dotycząca naszego krajana, który w historii walk o Kołobrzeg zaznaczony bardzo mocno.
Pułkownik w stanie spoczynku Marcin Pietruszka, 23. Pułk Artylerii Lekkiej 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty, 34. Pułk Artylerii Haubic 8. Dywizji Zmotoryzowanej, rocznik 1926. Data śmierci 13 grudnia, jakże symboliczny 2007 roku. Zasłużony dla miasta Kołobrzeg, a na epitafium dodatkowo ujęte Sambor, Lwów, Przemyśl, Warszawa, Kołobrzeg. Kolejny z naszych krajanów, kolejny z południa, tak jak Ożimy.
Tak jak mówiliśmy przed momentem, przenieśliśmy się, jak to w radiu tylko możliwe, w zupełnie inne miejsce. Byliśmy na cmentarzu, na którym kwatera i upamiętnienia poświęcone tym, którzy zginęli w walkach o Kołobrzeg. Teraz jesteśmy w Parku Miejskim. W roku 1948 powstał ten monument, który w tej chwili przed nami.
W tym samym roku powstała wspomniana kwatera cmentarna, którą zmodyfikowano w roku 1985. Żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w marcu 1945 roku. Potężne kamienie znajdujące się u stóp obelisku, sam obelisk betonowo-kamienny, orzeł piastowski bez korony, słowem pełen powiew lat zaprzeszłych.
Możemy powiedzieć, że napis też bardzo szeroki, bo nie ma tu polskim żołnierzom.
I chyba tylko i wyłącznie rzeczony wizerunek orła sugeruje, że chodzi o pierwszą armię Wojska Polskiego, a jeżeli chcielibyśmy iść w zgodzie z prawidłami historycznymi, to przecież bitwa o Kołobrzeg to Sowiecka Armia Czerwona, pierwsza armia Wojska Polskiego oraz oddziały niemieckie i oddziały sojusznicze. Stąd Francuzi spod znaku SS Charlemagne, Łotysze spod znaku SS Letland, oddziały niemieckie z wielu landów. Jeżeli idzie o siły zbrojne III Rzeszy, taki jakżeż charakterystyczny uśmiech losu, jeśli idzie o ten zapis, aczkolwiek każdy w nim znajdzie treści, jakie oczekuje.
Tej naszej opowieści o zdobywaniu Kołobrzegu w roku 1945 zbliżamy się powoli do finału. Rzec by można, jesteśmy w miejscu, w którym symbolicznie się to wszystko kończy. Morze, biało-czerwona flaga.
W listopadzie 1963 roku odsłaniany był w Kołobrzegu pomnik zaślubin Polski z morzem. Zaślubin, które miały miejsce 18 marca 1945 roku. I ten szum morza sugeruje, że jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Po lewej stronie od pomnika, patrząc w stronę morza, znajduje się latarnia morska, obok niej nabrzeże imienia kaprala Franciszka Niewidziadło. Jak myślisz, ile osób wie, kim był kapral Franciszek Niewidziadło, rodem spod Tarnopola?
Ci, którzy historią się interesują, pewnie tak. Ci, którzy nieco mniej, pewnie nie. Pytanie, którzy są w większości?
To żołnierz 7 Pułku Piechoty, 3 Dywizji Piechoty, 1 Armii Wojska Polskiego. To on 18 marca 1945 roku, świeżo po zakończonym kołobrzeskim szturmie, był osobą, wokół której historia zatoczyła szeroko pojęte koło. Wraz z synem trafili w szeregi 1 Armii Wojska Polskiego. Wywodzili się spod Tarnopola, z dawnych kresów II Rzeczpospolitej. 18 marca starszy rodu, Franciszek Niewidziadło, miał wraz z flagą biało-czerwoną wejść w falę Bałtyku, wziąć obrączkę, a następnie rzucić ją w bałtyckie fale. W taki sposób dopełniło się zjawisko powrotu Wojska Polskiego nad Bałtyk. Choć rzeczonych zaślubin, jako aktów zaślubin Rzeczpospolitej z Bałtykiem było kilka, zarówno przed tym kołobrzeskim, jak i po tym kołobrzeskim, na odcinku wybrzeża, do którego dochodziły oddziały Wojska Polskiego zarówno na zachód, jak i na wschód.
To powiedzmy, gdzie polscy żołnierze wyszli nad morze? Czy może to był jeden, czy kilka punktów? Bo my w pamięci albo gdzieś tam w głowach mamy pewnie taki utkwiony obrazek, gdzieś potwierdzony jakąś filmografią, prawda? Że jest gdzieś jeden kierunek, w jednym punkcie przebijamy się, wychodzimy nad morze, na wydmy, no i biegniemy do tego morza, czego finałem są później zaślubiny z morzem. Czy to tak było w rzeczywistości? Czy rzeczywiście tych punktów, w których wyszli polscy żołnierze nad morze, było więcej?
W każdej plotce istnieje ziarno prawdy. Proszę też pamiętać, że Kołobrzeg był późno zdobytym miastem u nas. I Mrzeżyno, i Dźwirzyno, i wszystko, co na wschód od nas. Wszędzie tam były zaślubiny morza poszczególnych jednostek, które wcześniej tam docierały. Natomiast w Kołobrzegu pierwsze jednostki, które dotarły do morza, to jest rejon dzisiejszego Grzybowa, miejscowości leżącej na zachód od nas. I tam ci ludzie mieli szczęście, gdyż zachodniego frontu, zachodniej części twierdzy broni Volkssturm. Tak więc ludzie, którzy nie na co dzień byli zapoznani z wojną, zaznajomieni. Natomiast tak naprawdę potworne rzeczy stały się na wschodnim odcinku. Tam Wehrmacht, naprawdę profesjonalni, doświadczeni żołnierze bronili tego punktu. No i sowieccy dowódcy, tak jak to sowieccy dowódcy powiedzieli polskim żołnierzom, słuchajcie, kto pierwszy przyniesie w butelce wodę Bałtyku, ten dostanie awans, więc no, naiwni młodzi chłopcy przez hipodrom, płaski jak stolnica, parli na plażę. Przy plażach było mnóstwo gniazd karabinów maszynowych. Stamtąd mało kto wracał żywy niestety, ale jest kilka osób, którym się rzeczywiście to udało. Same zaślubiny u nas to dopiero jest 18 dzień marca, ostatnia linia obrony niemieckiej, to jest Fort Uście, czyli miejsce dzisiejszej latarni morskiej. I tam rzeczywiście do morza żołnierz dociera dopiero 18 marca, mniej więcej o godzinie 5 rano Niemcy uciekają, wycofują swoje jednostki z Kołobrzegu portem. No i wtedy żołnierz polski staje przy dzisiejszej latarni. No i szczęśliwie tego samego dnia, mniej więcej o godzinie 16 dochodzi do oficjalnych zaślubin Rzeczypospolitej z Morzem Bałtyckim.
Pomnik z listopada 1963 roku i puenta w tym miejscu przy takich samych dźwiękach. To ostatnie kadry Jarzębiny Czerwonej. W chwili, kiedy porucznik Kotarski, drąc dokumenty świętej pamięci Chorążego, jego przyjaciela, idzie w stronę Bałtyku i słychać jakże charakterystyczny zaśpiew z tego filmu. I padają słowa, kiedy Stefan Friedman, odtwarzający rolę żołnierza Wojska Polskiego, pyta starszego wiekiem słona, a Władysław Kowalski odpowiada gorzka. Powrót nad Bałtyk. 80 lat później jesteśmy w Kołobrzegu, tu, gdzie wszystko się skończyło.
I tutaj kropkę stawiamy w tej naszej opowieści. Byli z Państwem w dzisiejszej audycji profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko.
I jak zawsze w polu Jerzy Pasierb.
A także
Wojciech Tułaza, pracownik działu wojskowości w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Do usłyszenia, do następnej audycji.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.